że przynajmniej niektóre fragmenty tego psalmu są wszystkim bardzo dobrze znane i brzmią znajomo, także spojrzymy sobie dzisiaj na ten fragment Słowa Bożego. Czytamy psalm 42. Przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i z szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przezywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich, wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie na co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Psalm ten zaczyna się od takiego sielskiego obrazku jelenia przychodzącego do płynącego strumienia. Zresztą tych odniesień tutaj do przyrody, do pięknej przyrody, do górskiej przyrody jest tutaj troszeczkę więcej, bo również w 7 i 8 wierszu autor tego psalmu przywołuje szczyt gór Hermonu, przywołuje Jordan, czy też źródła Jordanu, które tam, tam w tej górskiej okolicy się znajdują. Jest tutaj mowa o odgłosie wodospadów. Wiele takich ładnych obrazków, takich raczej nastrających optymistycznie, i często też jest rzeczywiście tak, że gdy czytamy ten psalm, to też no, on wzbudza w nas jakieś takie miłe, pozytywne właśnie uczucie pragnienia Boga, doświadczania Boga. Te obrazy takie można powiedzieć cielskie, takie bardzo ładne, no, zdają się jak gdyby tutaj wspierać również to nasze pragnienie, to właśnie nasze takie pozytywne szukanie Boga. Tyle tylko, że w rzeczywistości ten psalm, jak pewnie zauważamy, to nie jest takim psalmem radosnym i optymistycznym. Jest to raczej skarga, jest to rozważanie. Rozważanie o samotności i rozważanie tak naprawdę o braku relacji z Bogiem. To jest tęsknota za Bogiem, to jest szukanie Boga, ale takiego Boga, którego przynajmniej na ten moment trudno znaleźć. W tej przyrodzie, w tych sielskich obrazach nie ma Boga. Czytamy właśnie w wierszu 8 to nawiązanie do górskich wodospadów, do pięknej przyrody, tylko że ten szum wód psalmiście nie kojarzy się jakoś z błogością i pokojem. Raczej mu się kojarzy, jak tutaj jest powiedziane, nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną, czyli raczej kojarzy mu się z Bożym karaniem, z czymś, co było dla niego bardzo przykrym doświadczeniem, bardzo, bardzo można powiedzieć przykrą niespodzianką. Te wodospady, te górskie krajobrazy raczej się tutaj kojarzą z Bogiem karzącym, a nie z jakimś miejscem, które nam pozwala się zbliżyć do Boga i być bliżej Niego. Można się jedynie domyślać, w jakich okolicznościach ten psalm powstał. W takim żydowskim przekładzie psalmów, który akurat mam w domu, tam w komentarzach jest napisane, że może to jest, że są to rozważania, skarga jakiegoś kapłana, który w czasach już uprowadzenia narodu izraelskiego do niewoli znalazł się właśnie poza Jerozolimą, z dala od tego miejsca, gdzie przebywał kiedyś, i tam właśnie gdzieś w okolicach góry Hermon na północ od Izraela po prostu skarży się i zapisuje swoje skargi. Ktoś inny tutaj zauważa, że może to chodziło o czasy Manasesa, takiego bezbożnego króla judzkiego, który też właśnie wiemy, że powyganiał kapłanów, lewitów i że może jeden z tych właśnie lewitów się gdzieś tam skarży. No. Nie pytajcie mnie, skąd autor tych komentarzy wziął takie skojarzenia, no nie mam pojęcia, no, są to różnego rodzaju domysły. W każdym razie no, jedno jest tutaj pewne, że jest to dumanie człowieka, który doświadczył dramatycznego przerwania możliwości regularnej społeczności z Bogiem, regularnego bywania w świątyni, regularnego pielgrzymowania do domu Bożego, można powiedzieć takiego regularnego praktykowania religii, w tym takim oczywiście pozytywnym słowa tego znaczeniu, a nie jakimś takim czysto formalnym i zewnętrznym. I ten człowiek znalazł się nagle, no może i w pięknej okolicy, ale z dala od Bożej świątyni. Znalazł się może w sąsiedztwie wspaniale brzmiących wodospadów, które toczyły wody Jordanu, ale z dala od świątyni. I stąd ta skarga, stąd to rozważanie. Autor mówi w drugim, trzecim wierszu, dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie tego Boga, którego autor psalmu kiedyś doświadczał. Chodzi tu zarówno o doświadczenie samego Boga, jak i również jakichś takich, można powiedzieć, bardziej namacalnych, bardziej materialnych przyjawów Jego obecności, Jego błogosławieństwa, Jego działania, Jego łaskawości. W piątym wierszu autor zawiera to swoje wspomnienie, właśnie mówiące o tym, jak kiedyś było dobrze. Radosny tłum idący, pielgrzymujący do świątyni. Tłum radosny, bo wie, że ma swojego Boga. Tłum radosny, bo wie, że ma za co temu Bogu dziękować. Tłum radosny, bo wie, że przebywa w bliskości Boga i wie, że Bóg jak gdyby potwierdzał tą swoją obecność, potwierdzał to, że jest ich Bogiem poprzez swoje błogosławieństwo. Poprzez dobrobyt, poprzez dobre plony, które potem mogły się przekładać na radosny nastrój. To wszystko kiedyś było i to wszystko nagle zostało przerwane. Taka mała dygresja teraz, jeśli chodzi o same psalmy. No, gdy czytamy psalmy, warto pamiętać o tym, że psalmy to jest przede wszystkim księga pouczająca. To jest, można powiedzieć, starotestamentowa doktryna, starotestamentowa teologia. To jest księga, która przede wszystkim nas uczy o Bogu i uczy nas również o doświadczeniu człowieka w relacji z Bogiem. Dopiero potem w psalmach możemy odnaleźć poezję, dopiero potem w psalmach możemy odnaleźć również to, że były to pieśni, więc do tego była jakaś tam muzyka i można to było wykonywać, miało to jakąś tam powiedzmy formę i wymiar i walor artystyczny. Ale psalmy w Biblii są nie dla swoich walorów artystycznych, ale są dla swoich, można powiedzieć, walorów teologicznych. To jest nauczanie. Gdy czytamy na przykład w Nowym Testamencie odniesienia do Starego Testamentu potwierdzające naukę nowotestamentową, na przykład gdy apostoł Paweł przeprowadza argumentację w liście do Rzymian w oparciu o Stary Testament, to jeżeli zauważycie skąd bierze cytaty, to w większości z psalmów. Żydzi poznawali Boga i poznawali swoją relację z Nim z psalmów i my też możemy to robić. I tutaj właśnie mamy też taką sytuację. Ten psalm pokazuje nam z jednej strony właśnie wspaniały obraz Bożego błogosławieństwa. To, że Bóg jest Bogiem swojego ludu, jest Bogiem, który błogosławi. Bogiem, którego można doświadczyć w cudowny, taki można powiedzieć namacalny, wręcz materialny, wyraźnie odczuwalny sposób. I ten Bóg jest takim Bogiem i on również tutaj w tym psalmie jest pokazany. Ale pokazuje również ten psalm w taki, no, można powiedzieć, bardzo realistyczny sposób, jak gdyby drugą stronę. Tej prawdy o Bogu. W sposób realistyczny, w sposób uczciwy widzimy, mamy tutaj pokazane nasze życie, cały przebieg naszego życia i wyraźnie pokazane jest to, że są w tym życiu chwile, kiedy tej Bożej obecności, kiedy tej Bożej łaski no, nie doświadcza się. Kiedy wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że Bóg opuścił, że Bóg nas pozostawił. I psalmy są księgą, które próbują właśnie się z tą prawdą zmierzyć. I w wielu psalmach znajdujemy właśnie rozważania, dyskusje, pytania. Boże, dlaczego? Boże, co się dzieje? Boże, jak to jest, że Ty jesteś Bogiem wspaniałym, Bogiem Izraela, Bogiem, który cudownie błogosławił, a nagle pojawia się problem. Nagle to wszystko znika, nagle to wszystko się kończy. W ogóle Stary Testament się często z tym mierzy. Wiemy, że też właściwie podobną tematykę porusza cała Księga Joba. Tyle tylko, że psalmy dlatego pochodzą w sposób troszeczkę inny. O ile Job, jak wiemy, bardziej skupia się tutaj na swojej argumentacji. Job zasypuje Boga argumentami, takimi retorycznymi pytaniami, to widzimy, że w psalmach to podejście jest troszeczkę inne, takie chyba bardziej właściwe, takie bliższe takiemu rozumieniu Boga, jakie możemy wynieść na podstawie całego Słowa Bożego, gdzie właśnie zamiast argumentacji, zamiast jakiegoś takiego zarzucania Boga lawiną pytań, jest więcej pokory, więcej, można powiedzieć, nawet oczekiwania, nawet cierpliwości, jakiegoś takiego wyciszenia przed Bogiem. I ten psalm, który tutaj czytamy, ten, który dzisiaj rozważamy, to jest właśnie też taka zapisana i zachowana do naszych czasów próba wyciszenia się człowieka przed Bogiem. Próba wyciszenia się człowieka, który stoi przed Bogiem, nie rozumie tego, co się wokół niego dzieje, ale nie traci wiary. Chce się uspokoić, chce jak gdyby się z tym zmierzyć i w taki, można powiedzieć, duchowym sposób to przetrwać i wyjść z tego zwycięsko. I dlatego dwukrotnie w tym psalmie autor mówi sam do siebie, do swojej duszy. Czemu rozpaczasz? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będziesz. Innymi słowy, uspokój się, nie daj się ponieść, nie popadnij tutaj w jakąś rozpacz, nie popadnij tutaj w jakąś taką, niekontrolowany smutek, czy też niekontrolowaną pretensję do Pana Boga. Psalmy są realistyczną księgą i właśnie tutaj ten realizm jest widziany jeszcze z jednej strony. W wierszu 4 czytamy: łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg twój. Nie dość, że tutaj autor tego psalmu sam znalazł się w jakiejś takiej sytuacji trudnej, która dla niego była niezrozumiała, to jeszcze otoczenie mu nie pomagało. I tutaj ci ludzie i tutaj jak gdyby skarży się na to, że spotyka ludzi, którzy utwierdzają go w tym, że jest źle i się go pytają, gdzie jest twój Bóg? Jak mogło dojść do tego, do czego doszło? Gdyby Bóg był, jeżeli Bóg jest tym Bogiem, którym jest, którego wierzyłeś, to sprawy by się potoczyły w innym kierunku, a tutaj wygląda to tak, jak wygląda. My często wtedy, kiedy jesteśmy smutni, wtedy, kiedy nie odczuwamy tej jakiejś takiej pełnej radości, społeczności z Bogiem, to wydaje nam się, że wystarczy uspokoić, jak gdyby samego siebie, wszystko będzie dobrze. Ale tutaj wyraźnie jest pokazane to, że jednak są pewne fakty, są pewne okoliczności, które powodują, że nie jest dobrze. I w życiu człowieka nieraz są takie sytuacje, że naprawdę jakaś taka banalna pociecha, prosta pociecha, płytka pociecha, nic nie zdziała, bo to nie ten moment, nie ten czas i po prostu nie te okoliczności, które by na to pozwalały. Autor jest w trudnej sytuacji, co zauważają zresztą satysfakcją jego wrogowie. Tutaj jak powrócimy kartkę, to czytamy o nieprzyjacielu w wierszu 10 i o tym, że wiersz kolejny, że to wrogowie moi lżą mnie, cieszą się, jak gdyby tutaj tylko pogłębiają mój ból, pogarszają moje samopoczucie, jeszcze utrudniają moje położenie. Psalmy są właśnie księgą o wielkich walorach, takiego można powiedzieć realistycznego nauczania, bo w psalmach też jest wielokrotnie powtarzana jedna bardzo ważna prawda, która znowu, jeśli tak troszeczkę bardziej powierzchownie spojrzymy na Stary Testament, może się nam wydawać zaskakująca. Jest to prawda o tym, że człowiek sprawiedliwy, człowiek szukający Boga, tak naprawdę jest otoczony przez wrogów. Zwróć uwagę, że w psalmach często jest sprawiedliwy i otoczony wrogami, wokół sami wrogowie. No, ktoś mógł powiedzieć, dlaczego przecież? Żyli sobie w ziemi obiecanej, mieli tam, żyli w krainie opływającej mleko i miód, a tu nagle wrogowie. Ale psalmy też tutaj zawierają taką bardzo realistyczną prawdę o położeniu człowieka sprawiedliwego w tym świecie. Człowiek sprawiedliwy sobie daje radę w tym świecie. Człowiek sprawiedliwy daje radę i zwycięża w tym świecie tak długo, jak go Pan podtrzymuje. Tak długo, jak Pan jest z nim. Tak długo, jak Pan go prowadzi. Natomiast no, w momencie, kiedy tego nagle brakuje, no to człowiek jest osaczony przez wrogów i żyje, można powiedzieć, w nieprzyjaznym dla nas otoczeniu. Tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, psalmista odczuwa tutaj no, głęboki żal, głęboki ból spowodowany tym, że no nie może po prostu służyć Bogu, nie doświadcza Boga, nie dostrzega tej obecności Bożej tak, jakby to sobie wyobrażał. I czeka, i szuka, i zadaje pytanie dlaczego. Nieraz mogą być w naszym życiu takie sytuacje, że mamy dobre chęci, chcemy Bogu służyć, wydaje nam się, że robimy wszystko tak jak trzeba, tak jak należy, a coś się nie układa. Możemy wręcz powiedzieć, że nieraz możemy odnieść takie wrażenie, że to Bóg nam przeszkadza w tym, abyśmy mogli Mu służyć. Że to Bóg no jak gdyby pięczy przed nami trudności, abyśmy Go nie mogli chwalić, abyśmy nie mogli się cieszyć Jego obecnością. Mamy jakieś wyobrażenie o naszej służbie, chcemy Bogu służyć. Okazuje się, że brakuje sił, może zdrowie nie domaga, może jakieś inne okoliczności przeszkadzają. Chcemy Bogu służyć naszym mieniem, okazuje się, że mamy problemy materialne. Chcemy Bogu oddawać chwałę, chcemy Bogu mieć z Bogiem społeczność na co dzień. Okazuje się, że pojawiają się różnego rodzaju przeszkody. To mogą być różnorakie przeszkody i nie mamy w tym momencie możliwości doświadczenia tego wszystkiego, co byśmy chcieli. Co się dzieje? Spójrzmy teraz na wiersz 9 i 10. To jest... Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam moją pieśń, modlę się do Boga życia mego, mówię do Boga, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego pustelny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? I tam potem już mamy ten wątek osaczenia przez nieprzyjaciół, o którym już mówiliśmy przed chwilą. Ten fragment też jest dosyć trudny. Dosyć trudny do jakiegoś takiego no, przyjęcia i można powiedzieć pogodzenia się z nim. Często jesteśmy nauczani, jak gdyby mamy takie wręcz oczekiwanie, że wystarczy do Boga zawołać i On zaraz się pojawi. I rzeczywiście no, jest nieraz tak, że Bóg zaskakuje nas czymś, co moglibyśmy tutaj wręcz określić jako taką no, naprawdę łaską na wyrost, jakąś taką wręcz z ludzkiego punktu widzenia nierozsądną łaską, która się pojawia no, w ilości jakiejś takiej, która nas wręcz przytłacza swoją ilością. No, tak jak ojciec przygarnął syna marnotrawnego, który się w ogóle nie spodziewał tego, że Bóg okaże mu tak wielką łaskę. I oczywiście tej łaski, tej wspaniałości, tej wielkości, tej wielkiej łaski doświadczamy i będziemy doświadczać. Ale to też z drugiej strony nie jest tak, że Bóg tylko czeka, aż zawołamy. Że Bóg cały czas puka, tak jak w Księdze Objawienia i tylko czeka, żebyśmy mu otwarli drzwi. Czasami mogą być w naszym życiu takie sytuacje, możemy mieć w naszym życiu takie wrażenie, że jest wręcz odwrotnie. Że szukamy, wołamy, pukamy, szukamy tego, tak jak ten właśnie spragniony jeleń, szukamy Boga, a tu nic. Modlimy się, prosimy, tak jak tutaj czytamy, on za dnia mówił o Bożej łasce, w nocy śpiewał Bogu pieśni, modlił się do Boga swojego życia, mówił moja skało, czyli wyznawał swoją wiarę, ten człowiek robi wszystko, jak gdyby przychodzi do Boga z pełnym wyznaniem wiary, w pełni jakiejś takiej uległości i oczekiwaniu i wydaje mu się, że spotyka się z odrzuceniem, w każdym razie nic takiego się nie dzieje. No, czytamy dalej, że co? Że zamiast odczuć błogosławieństwo, zamiast odczuć pomoc, doświadcza posępności, ataków nieprzyjaciela, czuje się tak i w zasadzie jego codzienna rzeczywistość to poczucie samotności, poczucie osaczenia, docinki i kpiny ze strony wrogów. I w zasadzie w tym momencie ten psalm się kończy. Się kończy, no bo kończy się o tyle, że jak gdyby autor w tym momencie nie doprowadza całej tej swojej historii do jakiegoś happy endu, tak jakbyśmy chcieli, żeby doprowadził, prawda? W sensie akcji, w sensie jakiegoś takiego zakończenia, zwieńczenia tej całej historii, to ta historia się kończy na niczym. Ta historia ma swój początek, ma swój jakiś taki, można powiedzieć, głębszy kontekst. Wywodzi się z tego, że kiedyś ten człowiek radośnie wielbił Pana, chodził do świątyni, w brutalny sposób zostało mu to odebrane i teraz gdzieś tam siedzi na odludziu w poczuciu samotności, porzucenia przez Boga i jeszcze musi znosić docinki swoich nieprzyjaciół. I w zasadzie, jeśli chodzi o akcję, ta akcja się tutaj kończy. ale zamiast jakiegoś takiego szczęśliwego zakończenia, jeśli chodzi o akcję, to mamy tutaj wspaniałe, szczęśliwe zakończenie, jeśli chodzi o wnioski, do jakich autor tego psalmu dochodzi na koniec, do jakiegoś takiego spostrzeżenia i przemyślenia, które psalmista nam tutaj pozostawia. I to jest właśnie ten taki dwukrotnie powtórzony czterowiersz, który znamy, który chyba znamy praktycznie na pamięć. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Po pierwsze, autor tego psalmu zdaje sobie sprawę z własnej słabości tutaj. I to, co mówiłem wcześniej o tym jakimś takim tłumieniu smutku, tłumieniu strachu, tłumieniu różnego rodzaju złych emocji na siłę, to tutaj on zdaje się jak gdyby przyznać do tego, że nie bardzo mu się to udaje. Przyznaje się do niemożności zapanowania nad smutkiem i takimi właśnie nie najlepszymi emocjami i mówi jedynie sam do siebie, do swojej duszy, czemu rozpaczasz, duszo moja, czemu drżysz? Innymi słowy, czemu się zachowujesz tak, jak się zachowujesz? Nie powinieneś się tak zachowywać, nie powinna się tak zachowywać, ale tak się zachowujesz. Dalej mówi, ufaj Bogu. Autor psalmu w taki bardzo usilny sposób tutaj usiłuje przenieść to, co wie na temat Boga, na swój obecny stan. Nie na rozwiązanie sytuacji, bo tego rozwiązania sytuacji tutaj póki co nie widzimy. Ale autor tego psalmu chce doprowadzić do sytuacji, w której jego wiedza o Bogu, w której jego wiara w Boga, w jakiś sposób jednak będą wpływać na to, jak on się zachowuje, na to, jak on się czuje i na to, jak on postępuje w tej chwili. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. Tutaj pojawia się nadzieja, pojawia się, można powiedzieć, optymizm. Wiara, że stan odrzucenia przez Boga, że stan niedoświadczania Boga jest stanem przejściowym. Że jeszcze sławić Go będę. Można tutaj również dopatrzeć się jakiejś wiary i nadziei w to, że gdzieś za tym wszystkim jest jakiś Boży plan, że to wszystko ma sens, że być może to wszystko będzie kiedyś wyjaśnione i w pełni zrozumiane, ale z drugiej strony nie do końca gdyby tutaj jest położony na to nacisk. Jest przede wszystkim nadzieja, jest przede wszystkim gotowość czekania na Boga. Pogodzenie się z tym, że tak jak tutaj żyjemy w tym świecie, nie zawsze to doświadczanie Boga, nie zawsze to przeżywanie Jego błogosławieństwa i łaski jest takie właśnie materialne, namacalne i realne. Jeśli pamiętacie moje ostatnie kazanie, to rozważaliśmy wtedy właśnie tą, co nazwaliśmy sobie taką trochę podwójną naturą człowieka i mówiliśmy sobie o wewnętrznym i zewnętrznym człowieku. I w kontekście tego zewnętrznego człowieka czytaliśmy taki fragment z drugiego listu Pawła do Koryntian z 5 rozdziału, który mówi o tym, że póki jesteśmy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Tutaj mamy do czynienia jak gdyby z podobną myślą. Tak jak żyjemy tutaj w tym świecie, tak jak jesteśmy jak gdyby narażeni na chwilę oddalenia, na chwilę, kiedy nie doświadczamy Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, również Bożej obecności, w taki sposób, jakbyśmy sobie może tego życzyli, oczekiwali, czy byśmy tego pragnęli. Ale w takich sytuacjach, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie opanować naszego smutku, naszych złych emocji, naszych jakichś takich obaw, czy strachu, czy lęków, czy pytań, warto przypomnieć sobie właśnie podstawy wiary, pod naszej wiary, przypomnieć sobie tego, kim jest Bóg i żyć tą nadzieją, wyrazić tą nadzieję, że ten stan jest pewnie przejściowy. Że Bogu nie chodzi o to tutaj, żeby nas do końca pognębić. Że może nawet za tym jest jakiś plan, że może to jest doświadczenie, może to jest wychowanie, a może to jest po prostu coś, czego nie rozumiemy. Coś, co po prostu wynika z tego, że jesteśmy tutaj w tym świecie, w tym ciele, otoczeni przez wrogów, można powiedzieć na wrogiej ziemi i tak to po prostu nasze życie czasami wygląda. Ale trzeba mieć nadzieję, trzeba oczekiwać, trzeba wierzyć w to, że Bóg da nam taki czas, da nam taki moment, kiedy jeszcze będziemy Go mogli sławić. I na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Znowu mocne przywołanie czegoś, co moglibyśmy nazwać podstawami wiary. A ta myśl kończy się takim mocnym stwierdzeniem. On, czyli Bóg, jest zbawieniem moim i Bogiem moim. I moi drodzy, właśnie tutaj znowu wracamy do tego nauczania psalmów, do tego, co moglibyśmy nazwać taką pewną teologią psalmów, do spostrzeżenia, które psalmy nam zostawiają odnośnie naszego życia. My żyjemy zawsze w pewnym takim tutaj napięciu, w pewnym jakimś takim poczuciu, no można powiedzieć, napięcia pomiędzy tym, co wiemy o Bogu, tym, co oczekujemy od Boga, tym, co Bóg chce nam dać, a tym, co często no, tutaj tak naprawdę przeżywamy, doświadczamy i otrzymujemy i co jest jak gdyby możliwe. Ale pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. I tutaj idźmy w ślad za autorem tego psalmu. Cokolwiek się w naszym życiu dzieje, cokolwiek doświadczamy albo czegokolwiek nie doświadczamy, czegokolwiek by w naszym życiu brakowało, jeśli chodzi o właśnie takie bieżące, można powiedzieć, materialne doświadczanie Bożej łaski, to nie zmienia w żaden sposób, można powiedzieć, fundamentów naszej wiary, a co ważniejsze, to nie zmienia fundamentów prawdy o tym, kim jest Bóg. On jest Bogiem moim. Bóg pozostaje Bogiem. Nie są uprawnione jakiekolwiek pytania, gdzie jest Twój Bóg, czy jest ten Twój Bóg, czy wtedy był, a teraz Go nie ma. Bóg pozostaje Bogiem. I tak samo, co jest równie ważne, tak samo jak równie ważne jest tutaj pamiętanie o tym, że żadna okoliczność nie zmienia tego, kim obiektywnie jest Bóg jako Bóg. Tak samo żadna okoliczność nie zmienia tego też, kim, można powiedzieć, Bóg subiektywnie jest dla mnie. Czyli tak jak tutaj czytamy, On jest zbawieniem moim. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli jesteś w Jego rękach, jeżeli otrzymałeś Jego zbawienie, to On jest Twoim zbawieniem, pozostanie Twoim zbawieniem i będzie Nim zawsze, niezależnie od tego, jakie tutaj okoliczności mogą się pojawiać czy występować. I to jest właśnie taki psalm. To jest właśnie taki psalm, w którym człowiek żyjący w stanie smutku, w stanie dyskomfortu, człowiek skarżący się, próbuje w tym wszystkim uspokoić samego siebie, uspokoić swoją duszę, jak gdyby przywrócić z powrotem ukierować z powrotem swoje spojrzenie i swoje myśli i swoje oczekiwanie na Boga. I wygląda na to, że chyba mu się to udaje. Nie wiem, jak się potoczyły jego dalsze losy, ale wydaje się, że znalazł to ukojenie, znalazł ten spokój, znalazł utwierdzenie w tym, że Bóg jest Bogiem, że Bóg jest zbawieniem. A to jest najważniejsze dla każdego dziecka Bożego, to najważniejsze dla każdego, kto Boga wierzy i kto Boga tak naprawdę szuka. I życzyłbym sobie, życzyłbym nam wszystkim, abyśmy potrafili w chwilach trudnych, tak jak to zrobił psalmista, uspokoić naszą duszę, uspokoić nasze rozedrgane myśli, nasze obawy, nasze lęki i Mu zaufać. Zachować nadzieję, że cokolwiek nas spotyka, to jest przejściowe i nigdy nie tracić pewności co do tego, że Bóg jest Bogiem i co do tego, że Bóg jest dla nas zbawieniem. Amen.